Wyzwanie.
A zgodnie z zapowiedzią naszym gościem przedstawiam Państwu, jest Marta Galewska-Kustra, pedagog twórczości, pedagog dziecięcy i logopeda. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zapowiadałam już, że dziś, Pani Marta, będziemy rozmawiać o kreatywności, twórczym myśleniu, o dziecięcej wyobraźni i o tym, w jaki sposób tę wyobraźnię stymulować. Ale wydaje mi się, że powinniśmy rozpocząć to nasze spotkanie od wyjaśnienia, czym jest kreatywność, a czym jest twórczość. Czy to są tożsame pojęcia?
Tak intuicyjnie, myślę, jakby zapytać naszych słuchaczy, to na pewno każdy z nas miałby jakieś skojarzenia.
Pewnie,
być
prawda?
Może byłyby one troszeczkę różne, zresztą też były prowadzone wielokrotnie badania nad takimi potocznymi teoriami twórczości. Co my myślimy, jak słyszymy takie hasło twórczość, cóż to takiego jest? Natomiast gdyby postarać się tak to uporządkować, już tak wyjaśnić troszkę poważniej, ale nie aż tak bardzo poważnie, żeby nie było nudno, no to twórczość jest rozumiana jako takie działanie, taka aktywność, czy taki proces, który przynosi w efekcie wytwory nowe i wartościowe jednocześnie. Tylko tutaj od razu...
A do tej twórczości bardzo się przydaje kreatywność.
Bardzo się przydaje, jako pewna taka predyspozycja osobowościowa. Niektórzy tych pojęć używają zamiennie, ale ja z racji zajmowania się twórczością i kreatywnością muszę trochę się pilnować, jeżeli chodzi o język. I generalnie badacze twórczości, badacze kreatywności rozdzielają te dwa pojęcia w tym sensie, że mówią, że twórczość wiąże się z działalnością, która właśnie przynosi te wytwory nowe i wartościowe jednocześnie, również na takim bardzo wysokim już elitarnym poziomie. Natomiast kreatywność to jest cecha osoby. W efekcie tej kreatywności mogą powstawać dzieła twórcze, ale niektórzy też uznają, że kreatywność to jest taki troszkę niższy poziom twórczości. Nie wszyscy się z tym zgadzają, ale to już są takie dywagacje, myślę, teoretyków, więc nie wiem, czy do końca słuchaczy by one interesowały. Myślę, że w języku codziennym, potocznym bardzo często używamy zamiennie tych dwóch pojęć, z czym no naukowcy by się może nie zgodzili, ale to myślę, że możemy dzisiaj dać sobie trochę luzu i zamiennie je stosować.
Pani Marta, a dlaczego ta kreatywność jest taka ważna już od początku naszego życia?
No, ja mam takie przekonanie też osobiste, pozwalam sobie na takie przekonania osobiste czasami w swojej takiej pedagogicznej działalności, że kreatywność i twórczość to jest coś, co po prostu przynosi nam szczęście, taki dobrostan. I zresztą to nie jest tylko moje przekonanie, ale też badania pokazują, że tego typu działania nie tylko na takim wysokim poziomie, ale w takiej twórczości codziennej, kreatywności na co dzień, która przynosi nam osobiście, subiektywnie, a nie obiektywnie coś dobrego, to jest coś, co przynosi radość, to jest coś, co czasami może być też nawet pewnego rodzaju ucieczką od trosk dnia codziennego. A druga rzecz, no już taka może bardziej wymierna, to, że kreatywność jest taką cechą bardzo pożądaną we współczesnym świecie i w sensie pracy zawodowej, i w takim codziennym funkcjonowaniu.
Bo po prostu ludziom kreatywnym jest łatwiej, bo potrafią sobie rozwiązać problemy dnia codziennego nawet, prawda?
Tak,
łatwiej niż ci, którzy tę kreatywność mają ograniczoną.
Twórczość jest związana zdecydowanie, można nawet ją tak postrzegać, jako taki swego rodzaju proces rozwiązywania problemów z różnych dziedzin, różnego typu problemów, ale jednak problemów. No, malarz czy artysta malarz, bo taki rodzaj twórczości być może wielu nam od razu przychodzi do głowy, też pewnego rodzaju problem rozwiązuje, tak, kiedy pracuje nad dziełem. Natomiast kreatywność z jednej strony ułatwia życie, natomiast jeżeli bym, od razu mam takie zawahanie, jak pani mówi, że to ułatwia, a ja jeszcze powiedziałam, że taką radość przynosi, to zawsze tak sobie też myślę, że trzeba pamiętać o tym, że już taka twórczość wybitna, no nie zawsze może przynosić tylko radość. To jest tak naprawdę bardzo trudna praca. To nie jest tak, że twórczość to jest coś, co jest usłane różami. Jest
ale
tylko
to już
przyjemne.
Dotyczy dorosłych.
Tak.
My dziś będziemy się zastanawiać, w jaki sposób stymulować wyobraźnię, kreatywność, twórcze myślenie u dzieci. Jaka jest rola rodziców? Myślę, że spodoba się słuchaczom definicja, którą ja znalazłam. Definicja kreatywności. Często określana jest jako talent, zdolność do tworzenia czegoś z niczego.
No, to powiedziałabym, że taka dość potoczna, takie potoczne, potoczna próba wyjaśnienia, bo proszę zwrócić uwagę, to ja taka czepialska muszę być po prostu.
Dobrze,
z racji
bardzo
tego,
proszę.
Czym się zajmuję. Bo proszę
Pani
zwrócić
jest
uwagę.
Naukowcem.
To bardzo szumnie brzmi. Ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj w tym jednym zdaniu pojawiły się trzy terminy, które no, trochę
każdy
co innego
swoją,
oznaczają i troszkę
definicję.
Inną rangę też
ale
mają,
bardzo...
tak? Talent, zdolności. Tak, to jest wszystko ze sobą powiązane. Ale no zdolności, a talent to trochę w sensie hierarchii, prawda? Już troszkę inaczej.
Dobrze,
a kreatywność to jeszcze niższy.
Ja się wycofuję z tej definicji, choć pewnie potocznie
ale
wielu,
ma ziarno
wielu
prawdy,
osób,
czemu nie?
Tak, wiele osób właśnie w ten sposób postrzega kreatywność. Ta kreatywność już, jak pani powiedziała, może spowodować, że będziemy szczęśliwymi ludźmi. Na pewno ułatwia nam życie. Czy każdy z nas jest tak samo uzdolniony, jeżeli chodzi o kreowanie różnych wydarzeń, generalnie, jeśli chodzi o kreatywność. Czy jesteśmy tak samo obdarzeni przez naturę?
No,
jak się
no
rodzimy?
Nie. No nie. Nie jesteśmy taką czystą kartą do zapisania i też nie jesteśmy wszyscy tak samo obdarzeni różnymi dyspozycjami, tak? Jednak to, z czym przychodzimy na świat, jest troszkę różne i te indywidualne różnice między dziećmi, a później między osobami dorosłymi no, są oczywiste i myślę, że nikt już z nas nie wierzy w taką teorię, że każdy z nas jest dokładnie tak samo wyposażony i każdy z nas może dojść do tego samego etapu, tylko musi się do tego przyłożyć, tak? Tylko praca jest do tego potrzebna. Natomiast generalnie pedagodzy, nie tylko na podstawie własnych przekonań, ale też badań zakładają, że jest trochę tak, że każdy z nas ma ten potencjał, który może rozwijać. I oczywiście to nie oznacza, że możemy go u każdego z nas rozwijać w nieskończoność i do takich niebotycznych rozmiarów. I nie każdy z nas, nawet jeżeli włoży sporo pracy, osiągnie coś wybitnego, tak jakieś wybitne efekty swojej pracy twórczej, ale na pewno jest to potencjał, który w jakimś zakresie w każdym z nas drzemie. Jeżeli mówimy o kreatywności, to myślę, że możemy spokojnie na rzecz dzisiejszej rozmowy przyjąć, że każde dziecko ma jakieś możliwości w tym zakresie i zdecydowanie te możliwości można rozwijać.
No, mam nadzieję, że mniej więcej wytłumaczyłyśmy, czym jest kreatywność,
tak.
Czym jest twórczość, a teraz o tej stymulacji. Powiedziała pani, że dziecko przychodząc na świat, każde dziecko jest tak mniej więcej wyposażone i ma pewne podstawy do tego, żeby później kreatywność jego rozwijać. W jaki sposób to robić? Co ma na to wpływ? Jaka jest rola rodziców, otoczenia, środowiska?
Ojej, to takie bardzo, bardzo teraz poważne pytanie, które można było na wiele części podzielić i żeby na nie odpowiedzieć, to trzeba było rzeczywiście jakiś porządek wprowadzić w tą wypowiedź. Ale myślę, że tak naprawdę pewnego rodzaju odpowiedzią będzie odpowiedź na inne pytanie, co na tę twórczość się składa, co tej twórczości jest potrzebne tak naprawdę, od czego ona zależy, prawda? I tutaj trzeba powiedzieć o kilku rzeczach. To znaczy, po pierwsze, pewne elementy, które są no, absolutną bazą działania twórczego czy kreatywności, to są te elementy, które są związane z naszym myśleniem, z naszym funkcjonowaniem intelektualnym.
Z naszym mózgiem.
Tak, z naszym funkcjonowaniem poznawczym. Z pewnymi mechanizmami poznawczymi, intelektualnymi, które tutaj biorą udział. Kiedyś łączono twórczość bardzo mocno z inteligencją, uznawano wręcz, podejrzewano, tak, że można wręcz przewidywać, tak, na ile ktoś jest twórczy na podstawie na przykład ilorazu inteligencji. Nie jest to do końca niesłuszne, ale już się tego nie łączy aż tak jednoznacznie. I
bo to tylko
się,
jeden z elementów.
Tak, to jest tylko jeden z elementów. Tak tylko w skrócie powiem, że teraz uznaje się taka dalej aktualna, mimo różnych dodatkowych jeszcze badań, jest tak zwana hipoteza progu, która zakłada, że do 120 IQ, tutaj mówię o tej inteligencji analitycznej, to jest ten zakres, im więcej, tak, im wyżej w tym zakresie do 120,
tym
większa
twórczy.
Jest możliwość, tak, że działamy twórczo. No po prostu twórczości, szczególnie tej na wysokim poziomie, nie mówię tu już o twórczości malutkich dzieci, ale te już na wyższym poziomie, inteligencja absolutnie nie przeszkadza. No tutaj po prostu myślenie jest bardzo mocno bardzo potrzebne. Natomiast powyżej 120, czyli już w tym naprawdę dość wysokim zakresie inteligencji, nie ma już tutaj jakichś większych korelacji. Czyli dana osoba jest inteligentna, ale ona może być twórcza, ale niekoniecznie
ale nie
musi. Tak.
Dobrze,
także to jest jedna z tych rzeczy. Myślenie,
z elementów,
tak? Zdolności twórcze tak zwane, czyli myślenie tak zwane myślenie dywergencyjne, to taka trochę enigmatyczna nazwa, na które składają się zdolności twórcze, takie jak płynność, giętkość myślenia, wrażliwość na problemy, elaboracja i oryginalność myślenia. To są takie rzeczy, które niektóre z tych nazw myślę, że nawet intuicyjnie nam się kojarzą. Ale druga rzecz to są cechy osobowości. Kolejna rzecz to jest motywacja. do działania. To są te wszystkie rzeczy, które składają się na działanie twórcze. No i to wszystko jeszcze jest zanurzone w środowisku, które może być sprzyjające, bądź niekoniecznie sprzyjające. No i właśnie w tym środowisku znajduje się między innymi to, ten element środowiskowy, który jest no najważniejszy, kluczowy, czyli rodzina, rodzice, a potem jeszcze szkoła.
No dobrze, ale chciałabym, żebyśmy dzisiaj się zatrzymały przy tych korzystnych warunkach, w których dziecko powinno się rozwijać i dzięki którym będzie w przyszłości dorosłym, kreatywnym, twórczym człowiekiem. Jakie to są warunki? W jaki sposób rodzic powinien postępować z dzieckiem od najmłodszych lat, żeby rozwijać jego wyobraźnię, kreatywność?
Gdybym miała sięgnąć do badań, które mówią o tym, jaka to jest rodzina osób twórczych, cóż to za rodzina, jak ci rodzice wobec tego dziecka postępują, jak się
rodzina
zachowują,
idealna.
To właśnie okazałoby się, że wcale nie jest to rodzina idealna. I tutaj trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. Po pierwsze, że badania nad rodziną osób twórczych to były najczęściej badania nad rodzinami, środowiskiem wychowawczym osób wybitnie twórczych, czyli tych, które osiągnęły naprawdę znaczące wyniki w twórczości, ich działania, coś wniosły nowego do dziedziny wręcz, w sensie takim społecznym. I tutaj w przypadku tych wybitnych twórców często jest tak, że to są badania o charakterze biograficznym, albo żyjących twórców, albo już tych nieżyjących. No i co się okazuje? Okazuje się, że wcale nie jest tak różowo z tą rodziną. Czyli to nie jest wcale tak, że wybitni twórcy to są ci, którzy mieli idealnych rodziców, którzy mieli idealne warunki wychowawcze, którzy no,
byli
rzeczywiście tak, w czepku urodzeni i stymulowani. Są badania, które pokazują, że wręcz przeciwnie, w tym środowisku rodzinnym bardzo wielu wybitnych twórców miały miejsce wręcz traumatyczne wydarzenia. No chociażby na przykład przedwczesna śmierć jednego z rodziców, ale oczywiście jeszcze inne rzeczy, które no raczej nie uznalibyśmy za ideał rodziny. No ale oczywiście z takich danych nie wynika, że mamy tutaj zadawać dzieciom jakieś trudne sytuacje,
wyzwania,
żeby je stymulować do kreatywności i robić coś, co w przyszłości być może zaowocuje ich twórczością. No absolutnie, absolutnie nie. Ja bym powiedziała tak, jedne z badań, które ja sobie najbardziej cenię, które do mnie jako pedagoga najbardziej przemawiają, to są badania jednego z no, najwybitniejszych badaczy twórczości, szczególnie jeżeli chodzi o twórczość wybitną, amerykańskiego badacza Csikszentmihalyiego, który robił badania dotyczące właśnie wybitnych twórców i na podstawie wywiadów z tymi twórcami Csikszentmihalyi ze swoimi współpracownikami skonstruował takie wytyczne, wyciągnął takie wnioski, które mówią o takiej rodzinie w jakiś sposób złożonej, ale zbilansowanej w swoim działaniu. I to jest taka trochę paradoksalna rodzina. Rodzina działająca paradoksalnie w tym sensie, że zachowuje pewien balans między na przykład dawaniem jasnych reguł postępowania, czyli to wcale nie jest taka rodzina liberalna, że dziecku w niej wszystko wolno, tak? Jest taka totalna swoboda, absolutna we wszystkim, absolutnie nie. Czyli to jest rodzina, która ma jakieś wartości założone, te wartości są rozumiane przez dzieci i przez rodziców, są jasno określone, są pewne granice w zachowaniu dziecka i są one przestrzegane, ale z drugiej strony paradoksalnie dziecku dawana jest taka bezwarunkowa akceptacja, jeżeli chodzi o rozwijanie własnej indywidualności, podążanie za własnymi zainteresowaniami. Czyli to jest taki paradoks. Tu są zasady, reguły, ale jednocześnie dajemy ci to przyzwolenie, jesteś swobodny w zakresie rozwoju osobistego. Druga rzecz, drugi paradoks i to balansowanie między nimi, tymi cechami, to jest wysokie oczekiwania wobec dziecka, jasno wyrażane, ale nie na zasadzie takiej, że my od ciebie wymagamy, że będziesz musiał sprostać tym naszym wymaganiom, bo tu nie mówimy o takim autorytarnym podejściu,
tylko
pokazywanie,
by było,
gdybyś, że my w ciebie wierzymy, tak? Że ty masz tę możliwość, my wierzymy w twoje możliwości. Oczekiwania wyrażone w sensie pozytywnym, ale jednocześnie dawanie szansy i dawanie przyzwolenia, tolerancja porażek. Czyli my oczekujemy, że będziesz działał, będziesz coś robił ciekawego, że bo ciebie na to stać, my w ciebie wierzymy, ale jak ci się nie uda, jak powinie ci się noga, to my to tolerujemy, my to akceptujemy i wręcz będziemy cię wtedy wspierać. Także to jest taka rodzina zbilansowana, bym powiedziała, w swoich zachowaniach.
Czyli można to trochę przełożyć na prostszy język. To jest taka rodzina, w której dziecko swobodnie może zadawać pytania.
O, to na pewno. Zadawanie pytań to jest cecha bardzo ważna osób twórczych. Szukanie dziury w całym.
I nie jest zbywane przez rodziców, bo bardzo często jest tak, że do dorośli słuchają pytań, ale na nie nie odpowiadają, albo mówią sam sobie, zobacz, nie
albo
wiem, w
mówią
komputerze.
Wreszcie, zadawaj głupich pytań. No mam nadzieję, że ja takich rodziców na szczęście nie znam, ale myślę, że tak może być fantazja dziecięca często
tak, traktowana. Myślę, że w ten sposób temperujemy trochę wyobraźnię naszych dzieci.
No ja nie chcę być złośliwa wobec rodziców, bo ja sobie myślę zawsze, że dziecięce pytania, szczególnie w tym okresie najintensywniejszym wieku pytań, ja myślę, że mogą być męczące, więc ja tutaj strasznie jakoś nie chcę pomstować na rodziców.
Nie chcemy krytykować rodziców,
absolutnie
chcemy
nie o to
tylko
chodzi.
Podkreślić,
wagę
że,
pytań.
Że tak, że pytania dzieci są bardzo istotne, nawet jeżeli wydają nam się męczące i nudne i czasami głupie, to próbujmy jednak na nie odpowiadać, albo no, w jakiś sposób współpracować z dzieckiem, bo to jest bardzo ważne. Myślę, że rodzic, który będzie chciał stymulować kreatywność i wyobraźnię dziecka, częściej powinien spędzać z dzieckiem czas, poświęcać się dziecku, czytać z nim dużo, a nie oglądać telewizję.
Być może. Ja tylko jeszcze wrócę do tego pierwszego fragmentu pani wypowiedzi. Mówi pani o spędzaniu wspólnie czasu. To właśnie też kolejna cecha, która wyniknęła z tych badań, o których przed chwilką mówiłam. Ta rodzina to jest osoby twórczej, to jest rodzina, która spędza dużo czasu wspólnie. Jest taka integracja w tej rodzinie, między innymi wyrażana właśnie poprzez intensywne, takie pozytywne spędzanie wspólnie czasu, ale z drugiej strony znowu, to jest rodzina, która daje dużo wolności do samodzielnego, swobodnego działania. Czyli absolutnie nie trzymanie pod kloszem i nie pilnowanie dziecka na każdym kroku, tak?
Mhm. I jeszcze trzecia rzecz, która wynika z pani wypowiedzi. Rodzic, który chce dbać o kreatywność i rozwój kreatywności dziecka, to rodzic, który to dziecko chwali.
Tak, z tym, że powiedziałabym, że chodzi o wzmacnianie zachowań twórczych, zachowań, które no, kojarzymy tak, jako pewien przejaw twórczości czy kreatywności dziecka, dostrzeganie ich i takie słowne wyrażanie swojej aprobaty w tym rozumieniu, że dziecko wie po naszych wypowiedziach, że my cenimy te zachowania, że one są dla nas ważne, że my się cieszymy z tych zachowań, że nam się bardzo podobają i chcemy ich jeszcze więcej, tak, że bardzo cenimy zachowania oryginalne dziecka. Natomiast jeżeli byśmy miały powiedzieć o tym, czy nagradzać twórczość, a z tym mi się to pochwała skojarzyła, prawda? To tutaj jest kolejny bardzo szeroki temat i to nagradzanie takie wprost rozumiane raczej bym odradzała.
Dlaczego?
Ja bym odradzała takie nagradzanie bardzo, bardzo instrumentalne. Znaczy generalnie nagroda jest elementem, który bardzo mocno wpływa na motywację. No nagradzamy bądź karzemy dzieci po to, żeby zachęcić je bądź zniechęcić do jakiegoś działania. No to jest naturalny sposób na motywowanie do czegoś bądź demotywowanie do jakichś zachowań. Twórczość to jest generalnie nad motywacją w twórczości, rolą motywacji w twórczości, nad tym, jaka motywacja służy twórczości. Było już bardzo wiele badań i zakłada się obecnie na podstawie tych badań, że jednym z rodzajów motywacji, który jest bardzo ważny w twórczości, on nie jest jedynym rodzajem, który jest istotny, ale jest bardzo ważnym rodzajem, to jest ta motywacja, no nazwijmy już tak najprościej wewnętrzna, taka motywacja, którą czujemy do jakiegoś działania, dlatego że tutaj też postaram się jak najbardziej to uprościć, lubimy to działanie, tak? Ono samo w sobie sprawia nam przyjemność.
Czyli, daje nam radość tak, i daje nam satysfakcję, tak?
Nie robimy czegoś twórczego dlatego, że ktoś nam kazał albo liczymy na nagrodę, bądź wręcz oczekujemy, tak? Ktoś tam zapowiedział, że będzie nagroda, tylko robimy to dlatego, że samo to działanie sprawia nam ogromną satysfakcję.
Czyli rozumiem, że jeśli małe dziecko, sześciolatek, chłopiec, dostał 1000 elementów i z tego ułożył super pojazd, to już dla niego powinna być ta nagroda.
Ja myślę, że na pewno on odczuwa wtedy ogromną satysfakcję i dawanie mu dodatkowych nagród takich rozumianych bardzo tradycyjnie z tego tytułu, że zrobił coś, co było dla niego ogromną radością, po prostu no zwyczajnie, myślę, że nawet intuicyjnie to czujemy, trochę nie ma sensu. To jest takie no tak, odwracanie ale uwagi od tego, co jest najważniejsze, od tej
ale
radości.
Ale rodzic taki
działania
powinien powiedzieć, jestem z ciebie dumny, synu, jesteś fantastyczny.
I to też jest rodzaj
człowiekiem
nagrody, tylko zupełnie innej, prawda? Mm-hmm.
I taka nagroda jest uzasadniona, natomiast materialna, jak rozumiem, nie wiem, w postaci lizaka, no, niespecjalnie.
Po co? Jest wspaniały pojazd.
Zresztą chyba tak naprawdę to trochę się gryzie z tą kreatywnością i twórczością, takie nagradzanie, bo jakby stymuluje dziecko do szukania pewnych rozwiązań na siłę. Po to tylko, żeby dostać nagrodę.
Tak, tak. No, jeżeli nam się już jeżeli uruchomimy już wtedy na całe nieszczęście taki mechanizm, że dziecko będzie coś robić po to, żeby otrzymać tę nagrodę, no to...
To wejdzie w pewien schemat,
no,
tak?
Nie jest to specjalnie coś, co wzmacnia twórcze działania. Mało tego, były badania takie eksperymentalne, w których właśnie taką nagrodę zapowiadano. I okazywało się, że dzieci, które miały tę nagrodę zapowiedzianą, niespecjalnie lepiej wypadały od tych, które wcale żadnej nagrody zapowiedzianej nie miały. Także były już konkretne takie badania eksperymentalne, które sprawdzały, czy ta nagroda spowoduje, że będą te zachowania dzieci bardziej oryginalne, czy właśnie niekoniecznie. No i okazywało się, że niekoniecznie. Aczkolwiek nie chcę tutaj popaść w taki totalny romantyzm co do tej nagrody i motywacji, że tylko wewnętrzna. Bo myślę, że każdy z nas, jak wyobraża sobie takiego twórcę, już dojrzałego, to nie myśli o nim w sposób taki skrajnie romantyczny, że to jest człowiek, który no, czerpie li tylko radość i przyjemność z tego, co robi, bo to jest rzeczywiście bardzo trudna praca, a nagroda zewnętrzna, czyli uznanie społeczne, jakie uzyskuje w wyniku tego, że ktoś te dzieła ocenia, jest dla niego bardzo ważne. No tylko trzeba tutaj rozgraniczyć dwie rzeczy. W przypadku osób dojrzałych twórców, dorosłych ludzi, no mówimy jednak o pewnych trochę innych mechanizmach niż w przypadku dzieci. Prawda?
Gościem magazynu Wychowanie to Wyzwanie jest Marta Galewska-Kustra, pedagog twórczości. Pani w jednej z wypowiedzi użyła takiego sformułowania cechy osobowości kreatywnej, tak? Osoby twórczej.
Osoby twórczej.
Co to znaczy? Jakie są te cechy? I czy można je stymulować i rozwijać?
Pewnie, że można. No niektóre nawet należałoby. Tutaj oczywiście wspierająca jest jak najbardziej rola rodziny, ale też rola szkoły, takiego całego złożonego środowiska społecznego w szkole i rówieśników także i tak dalej. Więc generalnie znowu, jakby sięgnąć do badań, no to takie już bardzo klasyczne badania, w wyniku których ustalono, jakie to są takie grupy, całe złożone grupy cech osoby twórczej. To jest, mówimy znowu o dojrzałej osobie twórczej, to jest między innymi otwartość, też rozumiana w takim sensie intelektualnym, ale też wytrwałość, no bo do twórczości jest wytrwałość bardzo potrzebna, i nonkonformizm. Czyli takie samokierowanie, własne zdanie, umiejętność wypowiadania tego własnego zdania. Czasami
a to się rodzicom już może nie podobać.
No i tak,
takie dzieci są temperowane, prawda?
Gdybyśmy chcieli sprzyjać rozwojowi takiej osobowości twórczej, no to należałoby sprzyjać rozwojowi tych trzech cech, czyli stymulować wytrwałość u naszego dziecka, czyli na przykład... No, wywoływanie takich sytuacji, podtrzymywanie zapału dziecka, aby ten zapał nie był taki słomiany, prawda? Zachęcanie do kończenia pracy do końca, tak? Takiej elaboracji pracy, doprecyzowanie i tak dalej. No, ale też właśnie takich cech związanych z nonkonformizmem. No i tu już nie każdemu rodzicowi musi się to podobać, a już na pewno nie każdemu nauczycielowi. No bo dzieci idące pod prąd, zadające wiele pytań, czasami niewygodnych, dzieci czasami takie, które no, nie chcą się słuchać poleceń, one mają własne zdanie na temat tego, co będą robić, no nie są łatwymi dziećmi do prowadzenia.
No a najgorsi są uczniowie, którzy zadają trudne pytania na forum klasy i zwykle nauczyciel no nie bardzo radzi sobie z taką sytuacją, a moim zdaniem rozwiązanie jest bardzo proste. Jeżeli nawet nauczyciel czuje się niezręcznie, ja bym powiedziała, super pytanie. Bardzo poproszę, przygotuj na następną lekcję definicję albo wypracowanie. Myślę, że cała klasa chętnie by posłuchała. Całkiem chyba dobre rozwiązanie.
Myślę, że tak, jak najbardziej. Po pierwsze, mi się też wydaje, i to jest bardzo ważne, gdyby jeszcze wrócić do tego środowiska rodzinnego, że bardzo ważne jest takie modelowanie postaw. To brzmi może jakoś enigmatycznie, ale to jest po prostu uczenie dzieci przez własny przykład. To, jak my się zachowujemy, to jacy my jesteśmy, to na ile my jesteśmy energiczni, zaangażowani w różnego typu aktywności, zainteresowani kulturą, aktywni po prostu w życiu, bo przecież nie musimy być wybitnymi twórcami, ale aktywni w życiu, to jest wszystko to, co zaraża pewną energią, jak to czasami tak potocznie mówimy, że zarażamy energią, no zarażamy też własne dzieci. I jak pani mówi o takiej sytuacji, kiedy odbijamy piłeczkę trochę i mówimy, no to spróbuj znaleźć odpowiedź na to arcyciekawe pytanie, które zadałeś, to jest też dobry sposób wobec dzieci w domu. Kiedy dzieci zadają masę pytań, no to często są to pytania takie naprawdę już drążące skałę i drążące temat. Być może dobrym sposobem jest sprowokowanie dziecka do tego, żeby samo poszukało odpowiedzi, samo stało się takim no, badaczem rzeczywistości.
Uśmiecham się, ponieważ już słyszę rodziców, którzy przy 10. pytaniu dotyczącym...
Dlaczego? Szczególnie dlaczego? Pytanie tak, dlaczego? To jest takie w nieskończoność pytanie.
Skończ zadawać te głupie pytania.
Ja też sobie wyobrażam takich rodziców. Ja mało mało tego, ja nawet jestem w stanie wyobrazić sobie siebie w pewnej sytuacji, jako osobę zmęczoną takimi pytaniami. No ale jak już mam tak profesjonalnie radzić, no to muszę tak bardzo.
Starajmy się w każdym razie, drodzy Państwo, unikać w miarę możliwości, bo wiadomo, że każdemu z nas to się zdarza i to jest element naszego
duża
życia.
Duża cierpliwość jest potrzebna.
Duża cierpliwość, a wielu rodzicom tej cierpliwości niestety nie wystarcza. Dobrze, Pani Marto, a może teraz tak praktycznie podpowiemy, co możemy zrobić jako rodzice małych dzieci, takich dzieci, nie powiedzmy w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym, w jaki sposób spędzać z nimi czas, w jaki sposób je stymulować, jak z nimi się bawić, żeby rozwijać ich kreatywność.
To znaczy na pewno, ja też nie chcę popaść w taki ton z tytułu tego, że jestem pedagogiem twórczości, to nie chcę też popaść w taki ton, że kreatywność i twórczość to są absolutnie najważniejsze cechy. Tak? Jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem małym, dzieckiem rozwijającym się, no to rodzic, który chce sprzyjać przyszłej kreatywności, przyszłej twórczości tego dziecka, to jest rodzic, który po prostu ogólnie tak pozytywnie ten podstawowy rozwój dobrze stymuluje i obserwuje. Na pewno warto, abyśmy byli osobami, rodzicami aktywnymi, rodzicami, którzy no wychodzą w świat z tym dzieckiem, pokazują dziecku różne rzeczy. To są naprawdę bardzo proste rzeczy, tak? Dla małego dziecka fascynujące jest otoczenie najbliższe. Tutaj nie chodzi o to, żeby od razu zdobywać jakieś odległe lądy, tylko o to, żeby interesować się razem z dzieckiem najbliższym otoczeniem, razem z tym dzieckiem wyrażać, tak jak to małe dzieci mają w zwyczaju, zachwyt najprostszymi rzeczami. No bo po tym poznajemy takie przebłyski twórczości dziecka, poprzez to, że dziecko jest bardzo żywo zainteresowane otoczeniem, że to jest dziecko, tak jak mówimy, o takiej ciekawości poznawczej, ciekawe świata, no to są takie przebłyski już przyszłej kreatywności, wyobraźni i tak dalej. No to na pewno musimy wspierać.
A dziecięce rysunki, co nam mówią?
Oj, no bardzo wiele, to, że od lat dziecięce rysunki są używane jako jeden z elementów, no bardzo czasami złożonych diagnoz rozwoju dziecka. Jeżeli chodzi o rysunek i o prace plastyczne, aktywność plastyczną, no to jest to ten jeden z pierwszych rodzajów aktywności dziecka, dostępnych dziecku, poprzez które możemy poznać już pewne przebłyski, nawet zdolności, tak, uzdolnień przyszłych dziecka, ale też pewien kreatywność i właśnie twórcze
i
myślenie.
I też pracę wyobraźni.
Tak, więc gdybym jeszcze wróciła do tego pytania o to, co robić, jak stymulować, to bym powiedziała o tej obserwacji, stymulowaniu w ogóle takiego rozwoju w każdym aspekcie poszukiwaniu razem z dzieckiem tego, co je interesuje w otoczeniu najbliższym, ale powiedziałabym też o podsuwaniu zabawek, materiałów, czy pracy z książką, tak, wspólnych zabaw, które absolutnie mogą angażować kreatywność, myślenie twórcze, wyobraźnię twórczą dziecka.
Podejrzewam, że takich materiałów jest sporo.
Jest sporo i czasami to są materiały, to nie muszą być bogate materiały, drogie materiały, to są materiały najprostsze. Ja z ogromnym zachwytem obserwuję blogi rodziców. Jeżeli jakiś rodzic nas słuchający myśli sobie, kurczę, ale ja nie mam pomysłów takich własnych, nic mi do głowy nie przychodzi, no to myślę, że niczego złego taki rodzic nie zrobi, jeżeli zainspiruje się kreatywnością innych rodziców w tym obszarze. No i blogi, które, no takie blogi moje ulubione, jeden z ulubionych to jest taki blog Moje Dzieci Kreatywnie. Albo taki blog Emilowo-Warsztatowo. To są takie dwa blogi, które sobie tak dość na bieżąco oglądam i podglądam, co rodzice potrafią, no tak jak pani na początku powiedziała, z niczego zrobić z dziećmi. Ostatnio na swojej stronie facebookowej zrobiłam też taki mały konkurs dla rodziców. Poprosiłam, właśnie taki twórczościowy, poprosiłam rodziców, żeby przysłali zdjęcia i króciutkie opisy takich zabaw, które zrealizowali ze swoimi dziećmi, w których wykorzystali jakieś proste przedmioty w nietypowy sposób. Bo wykorzystywanie nietypowe przedmiotów to jest w ogóle jeden z takich klasycznych testów myślenia twórczego. Na przykład wymyśl nietypowe zastosowania dla cegły. Albo wymyśl nietypowe zastosowania dla czegoś tam. Takiego pozornego przedmiotu, no który wiemy, do czego służy. No to teraz wymyśl nietypowe i wymyśl ich jak najwięcej. Niech one będą oryginalne. To jest takie typowe twórczościowe zadanie.
No ja więc podejrzewam, rodzice, że studenci bardzo lubią takie zajęcia.
Tak, studenci tak, osoby dorosłe już różnie. Dla dorosłych no to trzeba dostosować takie zadania tak, żeby też nie czuli się urażeni, że jakieś dziwne zabawy wykonują. Studenci uwielbiają, ale dzieci też.
Też
i to można naprawdę zrobić z niczego. Ja myślę, że to to jest takie dla mnie trochę ważne w tej naszej rozmowie, żeby pokazać, że naprawdę wystarczą proste rzeczy.
Bo to wcale nie trzeba kupować wielkich, opasłych tomów i szukać pewno, tam inspiracji, tak. Tylko można po prostu szukać we własnej wyobraźni,
po pierwsze,
własnej głowie.
Po pierwsze z niczego, a po drugie z rzeczy, które możemy na wiele sposobów wykorzystać, które nam się zdają przedmiotami nudnymi, a okazują się być potem czymś, no to jest dokładnie tak, jak robią to przecież dzieci. Patyk jest konikiem, patyk jest miotłą czarownicy, różdżką wróżki i tak dalej. No to na takiej właśnie zasadzie należy się bawić, żeby rozwijać tą wyobraźnię.
Wspominała pani w naszej rozmowie o tym, że czytanie też jest bardzo ważne. Na przykład tak sobie pomyślałam, że wspólna zabawa, najpierw mama czyta dzieciom jakiś tekst, a potem wspólnie rysują bohaterów.
No tak, to piękne ćwiczenie rozwijające wyobraźnię. Czytanie w ogóle jest ważne, tak? To już wiemy, że no, generalnie bardzo wpływa na rozwój poznawczy i jest ogólnie bardzo ważne dla dziecka, też, no, szczególnie też dla rozwoju mowy. Natomiast jeżeli chodzi o taki przykład, który pani podała, no to rzeczywiście jak najbardziej trafny przykład na zabawę, która wspiera myślenie twórcze, ale na przykład mamy jakiś tekst przeczytany i teraz spróbujmy ten tekst przekształcić. Mamy jakiegoś bohatera, mamy jakieś krótkie opowiadanie, coś się wydarzyło w tej historii. Możemy ją zakończyć i wymyślić alternatywne zakończenia. Co by było, gdyby nie zakończyło się tak, jak tutaj zostało to powiedziane? Spróbujmy wymyślić inne zakończenie. Albo co było przed? Co było wcześniej?
Jak to ta się historia się zaczęła?
Skąd ten bohater się wziął? Albo spróbujmy nie doczytać do końca to opowiadanie, zatrzymać się w jakimś momencie i wspólnie wykombinować, co też tam dalej mogło się wydarzyć, prawda? Mhm. Także no, nawet taka prosta rzecz, no, krótki tekst już nam może posłużyć do wielu, wielu ćwiczeń. No, rzeczywiście tutaj też jest potrzebna własna wyobraźnia, zdecydowanie.
I tutaj myślę, że rodzice nie mogą się wykręcać brakiem czasu, bo takie zabawy można robić podczas wspólnego spaceru, powrotu ze szkoły,
w którym tyle czasu spędzamy.
Tak. Możliwości są dziesiątki co najmniej, jeśli nie setki.
Są dookoła nas.
Są dookoła nas. Trzeba czerpać inspirację właśnie z otoczenia, no i trochę wykazać się kreatywnością, drodzy rodzice, bo to jest bardzo ważne.
Ale możemy od dzieci się tej kreatywności też pouczyć. Ja myślę, że one bardzo wielu, tak jak ci rodzice blogujący, rodzice sami są zainspirowani przez działanie dziecka. To też nie jest tak, żebyśmy nie wymagajmy od siebie aż tak bardzo dużo, prawda? Nie stresujmy się tak bardzo, że no dobrze, to teraz, żeby stymulować kreatywność mojego dziecka, to ja sam muszę być bardzo kreatywny. Naprawdę to, no mam takie głębokie przekonanie, że to tkwi w każdym z nas i wystarczy trochę taką iskrę zasiać. Ja czasami tak widzę nawet po własnych studentach, że jest jakaś blokada i nagle jakaś zapadka zaczyna działać, tak? Łapiemy pewien, no może nie schemat, ale taki sposób na zadania twórcze. Zadanie twórcze to jest zadanie otwarte. To jest takie, które ma wiele możliwych rozwiązań. To jest takie zadanie,
i żadne
można
rozwiązanie
kombinować.
Nie jest
tak,
złe.
Tak, dokładnie tak. No to jak sobie tak pomyślimy o tym, no to w sumie ze wszystkiego można troszkę takie zadanie zrobić.
No tak, ale myślę, że w dorosłych jest pewna blokada. Czasami boją się, nie, to głupi pomysł,
albo
nie
się
powiem
wygłupią,
tego. Tak,
że
tak,
będę śmieszny.
Ośmieszę się. Natomiast dzieci tego nie mają. Myślę, że z dziećmi można się świetnie bawić.
No, dzieci nie mają jeszcze. To jest zresztą uważane, jak czasami zadajemy takie pytanie, czy dzieci są twórcze, bo to nie jest taka łatwa odpowiedź, zależy, co się rozumie przez twórczość. To niektórzy mówią, no jak to nie są? No oczywiście, że są. Dzieci są nawet bardziej twórcze niż dorośli, no bo one nie mają żadnych zahamowań. No to, co te dzieci potrafią wymyślić, no to dorosły by w życiu tego nie powiedział. No i niektórzy z nas mogli powiedzieć, no dobrze, ale czy to jest twórczość, czy to jest po prostu brak takich trochę społecznych jeszcze reguł, zahamowań, prawda? Także tak, my się w pewnym sensie od dzieci możemy uczyć takiej radości i trochę braku zahamowań, braku wstydu przed wygłupieniem się, bo twórczość to jest też takie działanie, które wymaga wiele czasu, wielu powtórzeń, żeby dojść do jakiegoś fajnego, oryginalnego rezultatu, ale też w trakcie tego działania pojawia się wiele błędów i jak my będziemy się tak bardzo stresować i nie przyzwalać sobie na te błędy, też na wygłupy, no to mamy troszkę mniejsze szanse na jakieś rzeczywiście oryginalne efekty.
Czyli bawiąc się z dzieckiem, stymulując jego kreatywność, powinniśmy poczuć się dzieckiem.
No tak, niektórzy twórcy, tak jak Picasso na przykład, mówili, że miarą prawdziwego artysty też jest właśnie to, że
ile
zachowuje taką
ma w sobie,
dziecięcą,
tak?
Tak, wyobraźnię.
To, co teraz powiem, wynika z naszej rozmowy, ale nie padło dokładnie takie określenie. Jeszcze ważna rzecz przyszła mi do głowy, że trzeba podkreślić, że rodzic nie powinien dziecka krytykować.
gdybyśmy mieli tak, żeby nie daj Boże ktoś nie wyciął z kontekstu tego zdania, nie można krytykować dzieci.
Ale no, nie, w kontekście
reguły
kreatywności.
Są potrzebne, tak? Reguły są w naszym takim codziennym życiu, tak jak nawet w przypadku tych badań nad osobami twórczymi, ich rodzinami mówiłyśmy, reguły są potrzebne. Czyli to nie jest tak, żeby nie krytykować w ogóle dziecka. Jeżeli dziecko zachowuje się tak, że no, przekracza pewne normy, to wiadomo, że
no tak,
te, one są potrzebne.
Zostańmy w...
Natomiast krytykować zachowań kreatywnych, o ile one nie przekraczają właśnie jakichś norm i nie powodują, że no, życie rodzinne po prostu jest w jakiś sposób bardzo zaburzone. Nie wiem, co, nie przychodzi mi teraz jakiś przykład do głowy, ale no, pewnie za chwilę by przyszedł. To oprócz tych sytuacji, no to rzeczywiście takie ganienie dziecka za to, że zadaje za dużo pytań, że zadaje dziwaczne pytania, za to, że fantazjuje. Na przykład cechą dzieci twórczych jest fantazjowanie, czasami nawet wymyślanie takich trochę niestworzonych historii, takie kłamstewka dziecięce, to jest też cecha dzieci twórczych. Cechą dzieci twórczych jest czasami, no właśnie ten już taki raczkujący nonkonformizm, niezgadzanie się z czyimś zdaniem, taka próba robienia czegoś na własną modłę. No więc jeżeli wtedy te cechy są od początku do końca i zachowania krytykowane, no to trudno spodziewać się, chyba że dziecko będzie tak silne, tak, że wbrew temu niesprzyjającemu otoczeniu i tak okaże się być osobą twórczą. Tak,
ale
często
myślę,
się zdarzało.
Tak? Często? Tak. Myślę, ja chciałam powiedzieć, że rzadko takie
no
sytuacje
kiedy
się
kiedy
zdarzają.
Mówiłyśmy na początku, tak, że mamy do czynienia z takimi badaniami, które mówią o trudnych, naprawdę trudnych rodzinach osób twórczych, absolutnie niesprzyjających, no to możemy zadać sobie takie pytanie, no to jak to się stało, tak, że te osoby pozostały, rozwijały tę swoją twórczość? No i tutaj różne mogą być hipotezy. Albo, bo robią to wbrew temu, tak, co się w tym domu działo. Więc to nie jest tak, że jak będziemy, to nie jest tak, że jak rodzina jest niesprzyjająca, krytykująca, to dziecko na pewno nie będzie twórcze. Być może zrobi to wbrew temu środowisku, prawda? Trochę utrzeć nosa temu środowisku.
Ale starajmy się.
Ale na pewno nie jest to coś, co możemy polecić.
I rozwijać
nie.
jego wyobraźnię i kreatywność. Pani Marto, pani ma pewien upominek dla naszych
tak.
słuchaczy. A i to będzie się wiązało, drodzy państwo, z waszą kreatywnością, z twórczym myśleniem. Zadanie myślę, że nie będzie takie trudne. Pani Marta jest także, wspominałam o tym, logopedą i autorką książek właśnie takich logopedycznych dla dzieci, dla całych rodzin, bo to są takie książeczki, z których mogą korzystać rodzice i świetnie pracować ze swoimi dziećmi w domu. I ma pani pewne zadanie w związku z bohaterką?
Bohaterem,
tak?
Tak. Ja w tych książkach próbuję przemycić, na ile to mogę zrobić w logopedii, takie twórczościowe właśnie zadania. No i jeden z wierszyków, który zawarty został w książce Wierszyki ćwiczące języki, to jest wierszyk o wielkoludzie. To jest wielkolud, któremu puszczono bardzo nudny film i ten film był tak potwornie nudny, że wielkolud usnął. I z dziećmi, a czasami nawet i ze studentami robię takie zadanie, że musimy wymyślić, co to był za potwornie nudny film, tak nudny, że uśpił tego wielkoluda. Czyli naszym zadaniem dla słuchaczy będzie w kilku słowach oczywiście wyjaśnić,
napisać krótką fabułę
tego filmu. O czym był ten nudny film.
A żeby było jeszcze, tak, żeby było jeszcze trudniej, to proszę wymyślić tytuł.
Żeby było weselej, ciekawie.
Filmu. Tak, wesele. Ja będę to później wieczorem czytać. m.czerska@radiolot.pl. Mamy dwie nagrody tak naprawdę, bo jedna to jest komplet książek, tak?
Tak, mamy komplet, to są, no prawie komplet, bo brakuje książki o muszce Fefe, ale mamy dwie książki, wierszyki ćwiczące języki, a druga książka to zeszytowy trening mowy, czyli ćwiczenia logopedyczne dla dzieci i tam też jest zawartych kilka ćwiczeń, między innymi też związanych z aktywnością rysunkową, które również uruchamiają myślenie twórcze.
To umówmy się tak, że dwie osoby mają szansę zdobyć nagrodę po jednej książce.
Tylko trzeba wymyślić nudny film.
Oczywiście, bardzo proszę, ja czekam, państwo już kombinują. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Marta Galewska-Kustra, pedagog twórczości, pedagog dziecięcy i logopeda. Dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.
A ja przypominam państwu m.czerska@radioloc.pl. Proszę napisać, co uśpiło, kto to
wielkoluda.
Był? Wielkoluda. Co uśpiło wielkoluda i jaki tytuł nosił ten bardzo nudny film. m.czerska@radioloc.pl. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się, do usłyszenia. Monika Czerska.